Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzył, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Kochani, tak jak mówiłem we wstępie, ta uroczystość Trójcy Przynajświętszej, można powiedzieć, doklejona jest na sam koniec wszystkiego, co właściwie po końcu właśnie okresu wielkanocnego. I ona pozwala nam jeszcze raz spojrzeć na całe jakby dzieje zbawienia. Bo właśnie w tym, w objawieniu Trójcy Świętej jest coś takiego najważniejszego, w czym wszystko inne się zawiera i co, jak człowiek to dobrze zrozumie, to się zmienia po prostu. I co ciekawe, właśnie przed chwilą sprawdziłem, że to nie jest tylko charakterystyczne dla roku tak zwanego A, w którym jesteśmy, bo wiecie, niektórzy z was mogą nie wiedzieć, na każdą niedzielę jakby mamy czytania z roku A, z roku B i z roku C. I te czytania, czyli za rok będziemy mieli troszkę inne czytania niż w tym roku, z roku B, za dwa lata z C, potem znowu A. I właśnie sobie sprawdziłem, że w żadnym z tych lat nie ma czegoś takiego, nie ma tej sceny, jedynej sceny w Ewangelii, w której ta Trójca Święta jest wprost objawiona, czyli sceny chrztu nad Jordanem. Bardzo ciekawe jest, że we wszystkich tych czytaniach to nie jest zorientowane na to, żeby pokazać Boga w Trójcy Świętej, ale wszystkie te czytania są zorientowane na coś bardzo podstawowego, bardzo podstawową prawdę o Bogu. I jeżeli byśmy szukali takiego wspólnego mianownika dla dzisiejszych czytań, to usłyszymy właśnie takie słowa: Pan Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. To jest z drugiego listu do Koryntian z kolei. I dzisiaj właśnie te słowa z Ewangelii: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale aby miał życie wieczne, albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. W tych, wydaje mi się, trzech zdaniach możemy szukać sensu w ogóle całej dzisiejszej uroczystości. Znałem pewną osobę, która głosi wiele konferencji, wiele kazań, znaczy właściwie nie kazań, bo to nie jest kapłan, ale wiele nauk, można powiedzieć, głosi. I ta osoba bardzo często odwołuje się do tego tekstu: tak Bóg umiłował świat. I ja osobiście nigdy nie słyszałem, żeby ta osoba powiedziała to zdanie. W pewnym momencie, kiedy zaczyna mówić to zdanie: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, gdzieś za każdym razem wzruszenie ściskało jej gardło i nie potrafiła powiedzieć tego zdania do końca. Gdzieś w tym zdaniu: tak Bóg umiłował świat, ta kobieta widzi po prostu jakiś kosmos, coś niesamowicie głębokiego. Ja też uważam, że to jest jeden z takich najbardziej gęstych tekstów w Biblii, gdzie jak to się zrozumie, to już rzeczywiście jest załatwione. To już można powiedzieć, że człowiek bardzo głęboko wszedł w chrześcijaństwo. Trudność z takimi zdaniami jest taka, że one wydają się pozornie zrozumiałe, że rozumiemy każdy jeden wyraz, jednak jak to słyszymy, to nie dotyka w nas tego, co powinno. To wiecie, to jest jak z tym wzorem E równa się MC kwadrat. Chyba z 5 lat miałem, jak tatę zapytałem, co to, bo to na jakimś filmie było, że teoria względności, że Einstein. I tata mi powiedział, że no to znaczy, że energia to jest masa razy prędkość światła do kwadratu. Aha, dzięki. I załatwione. Wiadomo, że nic z tego nie zrozumiałem i w ogóle w życiu nie udało mi się niestety zrozumieć, o co tu chodzi, ale wiemy, że coś, co wygląda prosto, że w tym się mieści coś czasem niesamowitego, żeby to pojąć, to trzeba bardzo dużo czasu spędzić nad tym. Ale z kolei jak się pojmie taki wzór, to potem można wymyśleć coś tam o napędzie atomowym, jeden może wymyśleć, a ten, który zrozumie tak zwanego Jana 3,16, zaraz wam powiem, o co chodzi, kto zrozumie Jana 3,16, to jest nowym człowiekiem. To bardzo wiele z rzeczy, które były w jego starym życiu, po prostu się przestają liczyć, a on jest nowym człowiekiem w Chrystusie. Jeżeli spotkacie młodych protestantów i powiecie, co to jest Jan 3,16, to nie od razu będą wiedzieli, bo protestanci znacznie lepiej niż my znają fragmenty Pisma Świętego, właśnie wiedzą tak zwane sigla, czyli te oznaczenia takie liczbowe, który to rozdział, który werset, oni bardzo często rozumieją. I to jest chyba najbardziej wśród właśnie protestantów rozpoznawalny cytat. Jan 3,16 to jest właśnie to zdanie, tak Bóg umiłował świat. I teraz, dlaczego ono jest takie ważne? Po pierwsze, to zdanie pochodzi ze słynnej rozmowy z Nikodemem, to jest rozdział trzeci świętego Jana. Bardzo wam polecam czytać cały czas ten rozdział. To jest rozdział, który naprawdę, tak jak Pan Jezus Nikodema próbuje wyprowadzić z jego dotychczasowych poglądów religijnych, bo Nikodem jest Żydem, jest faryzeuszem, jest znawcą Pisma Świętego. I Pan Jezus po to, żeby on się otworzył na jego prawdę, najpierw chce wyprowadzić go z rzeczy, które Nikodemowi się wydają oczywiste. Więc mówi mu takie rzeczy, takie różne paradoksy. I ten rozdział, właśnie trzeci rozdział świętego Jana, jest też dla nas bardzo użyteczny, żeby nas wyprowadzić z naszej dotychczasowej wiary, to znaczy nie z chrześcijaństwa, ale z tego właśnie takiego poczucia, że my już rozumiemy, o co chodzi. E równa się mc kwadrat, masa razy prędkość światła do kwadratu, a tak naprawdę nie rozumiemy. Najpierw musimy gdzieś bardzo mocno dotknąć tego, że to zdanie jest dla nas, że nie wiemy, o co tu chodzi, nie rozumiemy, o co tu chodzi. I dopiero dalej warto iść może w taki sposób. Czemu ta miłość Boża od razu jest związana z tą kwestią: Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, żeby świat potępił. I tu dotykamy, wydaje mi się, bardzo podstawowej prawdy o każdym człowieku, nie tylko prawdy o człowieku wierzącym. Każdy człowiek boi się, że jest nie w porządku. Każdy człowiek ma w sobie lęk, że jest w jakiś sposób nieadekwatny do sytuacji, w której się znajduje. Nie tylko chrześcijanie, nie wiem, katolicy, muzułmanie, każdy normalny mężczyzna odczuwa lęk, nie wiem, kiedy zostaje ojcem, że nie jest idealnym ojcem, że nie jest dobrym ojcem. To jest bardzo naturalne w człowieku. Bardzo naturalne jest to, że kiedy rusza na polowanie, może mieć, zwłaszcza na początku, może mieć jakieś wątpliwości w to, czy on się nadaje do tej sytuacji, czy on się nadaje do tego polowania, czy na pewno coś złapie. Nie? Potem jak doświadczenie zbiera, no to już się przekonuje, że to nie jest takie trudne. Ale gdziekolwiek stajemy przed jakąś niepewnością, doświadczamy w sobie lęku i najchętniej byśmy od tego uciekli. I takim absolutnie podstawowym, niekoniecznie uświadomionym lękiem człowieka, ale jednak każdego człowieka jest lęk, że my jesteśmy nie w porządku przed Bogiem. To nie jest ten lęk, że Bóg nas kiedyś potępi na sądzie ostatecznym. Nie, to jest ten lęk, że Bóg teraz na nas patrzy niezadowolony z nas. Myślicie, że ateiści tego nie mają? Byłem bardzo zaskoczony. Tylko oni nie wyobrażają sobie Boga. Oni nie wyobrażają sobie tam, że ktoś na nich patrzy z wyrzutem czy coś. Tylko oni sami na siebie patrzą i bardzo często czują, że oni są nie w porządku. Że oni nie są tacy, jacy powinni być i sami się tym duszą. A może ktoś powie, że właśnie tak powinniśmy na siebie patrzeć. Że tylko dzięki temu, że ktoś nas terroryzuje, że wyobrażamy sobie takiego Boga, który patrzy na nas niezadowolony, że tylko dzięki temu jesteśmy istotami moralnymi, że gdyby nasi rodzice nie patrzyli tak na nas z podełba, a potem nawet jak już rodziców nie ma, bo odeszli gdzieś tam do Pana, to dalej sobie wyobrażają niektórzy ludzie, że rodzice tacy niezadowoleni na nich teraz patrzą, że jeżeli by tego potępienia w czyichś oczach nie było, to my byśmy po prostu się, jak to się mówi, rozbestwili. Byśmy zaczęli być rozwiąźli, byśmy przekraczali swoje granice. Nie? Może tak sobie wymyślałem, że myślimy, że właśnie tak powinno być, że Pan Bóg musi na nas patrzeć z takim wyrzutem. Ja sobie przypominam, w mojej podstawówce była pewna nauczycielka, której się wszyscy bali. Wszyscy się bali i nie powiem, jakiego przedmiotu uczyła, natomiast to był lęk zupełnie powszechny. I teraz tak jak sobie myślę, to szczególnie w jej klasie, w klasie, której była wychowawczynią, ludzie się generalnie dzielili na trzy bardzo wyraźne grupy. Pierwsza grupa to byli ci, którzy z lękiem przed nią zdecydowali się być prymusami, czyli decydowali się wypełnić wszystko, czego ona wymaga, być idealnymi. Oni odpowiadają bardzo dobrze faryzeuszom w Biblii. Byli też buntownicy, których ona skutecznie jakby niszczyła i buntownicy przeważnie wylatywali bardzo szybko z jej klasy. Buntowników w Biblii też mamy, różnych opętanych, grzeszników i cudzołożnicy i tak dalej. I trzecia grupa to byli steroryzowani. I takich steroryzowanych, biernych, posłusznych, ale bez inicjatywy też mamy w Biblii wszystkich tych, co się nie mogą ruszyć, chorych, takich prostaczków, kobiety płaczące w Jerozolimie. To wszystko bardzo się powtarza w dzisiejszym naszym świecie. Ale wśród tych ludzi w jej klasach nigdy nie było grupy, która by odpowiadała apostołom. Czyli nigdy nie było takich, którzy wygrywaliby olimpiady z tego przedmiotu, którzy byliby pasjonatami tego przedmiotu, którzy chcieliby i mówiliby, że oni też chcą uczyć tego przedmiotu innych. Tak jest w świecie, który boi się, że Bóg już teraz potępia ludzi. Tak jest z nami, jeżeli jesteśmy przytłoczeni i przywaleni nie realną konsekwencją własnej winy, ale takim lękiem, że Bóg nas nie lubi. I tutaj tak naprawdę, bo to wiecie, to bardzo odpowiada temu, co się zdarzyło na samym początku gdzieś tam tego stworzenia, kiedy Adam i Ewa grzeszą i najgorsze w tym, co zrobili, nie jest to, że oni tam zjedli jakiś owoc, ale jest to, jak oni zaczęli podchodzić do swojej winy. Jak zaczęli się zakrywać, jak swoją słabość rozpaczliwie tam liściami figowymi czy tam innymi krzakami próbowali przed sobą i przed Bogiem zakryć, jak się zaczęli ukrywać przed Bogiem, jak się zaczęli wstydzić samych siebie. Dla naszych grzechów bardzo często też to jest najgorsze konsekwencje nie są z powodu tego, co zrobiliśmy, ale z tego, jak bardzo zaczynamy siebie i swojego życia nienawidzić z powodu tego, że nie jesteśmy w porządku. Jak bardzo człowiek, który się spił i zrobił głupie rzeczy, o ile więcej będzie pił, dlatego że nienawidzi siebie i swojego życia za to, co zrobił, jak to się mówi, po pijaku. Tu nie chodzi o to, żebym kogokolwiek namawiał do picia bez wyrzutów sumienia, bo tak się nie da nadużywać alkoholu, nie? Czy czegokolwiek nadużywać bez wyrzutów sumienia. Ale o ile więcej zła powoduje to, że my jesteśmy przekonani, że inni, a w ostateczności Pan Bóg gdzieś tam na nas patrzy z potępieniem. I Chrystus przychodzi po to, żeby człowiek zobaczył Boży wzrok. Chrystus przychodzi i robi wszystko, żeby człowiek zobaczył, jaki jest Boży wzrok, niepotępiający albo zbawiający w każdej sytuacji, łącznie z ukrzyżowaniem. Żeby człowiek zobaczył, jaki jest naprawdę Bóg. No ale ktoś powie, ale przecież słyszeliśmy pierwszą podstawową prawdę wiary. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze. Kolejny werset. Troszkę szkoda, że ta Ewangelia urywa się na tym wersecie, o którym słyszeliśmy, bo kolejny werset brzmi: sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Tutaj nie mamy Boga, który wysyła ludzi do piekła, ale mamy niemożność zbliżenia się do Boga od strony tych, którzy nienawidzą światła, którzy gdzieś tam całe życie ukrywali się w tej ciemności. Nie można powiedzieć, że tutaj Bóg nie jest sędzią, bo to właśnie tak, jak stworzył człowieka, stworzył z takim podstawowym instynktem sprawiedliwości, że ten, kogo życie było w ciemności, sam nie będzie się w pewnym momencie, właśnie w momencie tego sądu, nie będzie się w stanie zbliżyć do światła. Nie możemy powiedzieć, że to nie Bóg sądzi, tylko człowiek sam sądzi, nie? Bo to Bóg właśnie to stworzył. Ale Bóg nie jest tu sędzią, który tak potępia, tylko cały czas jest kimś, kto tak jak światło przyzywa do siebie. On przychodzi jako Chrystus. A żebyśmy my mogli zrozumieć, jaka jest Boża miłość, jak bardzo Bóg ukochał świat, On dlatego przyszedł, żeby patrzeć na apostołów, żeby patrzeć na tych ludzi, żeby oni wolni od lęku, również od lęku przed własną słabością, żeby oni wolni od lęku przed Bogiem nie mówię o bogobojności, bo to jest szacunek wobec Boga, ale właśnie taki lęk, że ja nie jestem doskonały, żeby oni umieli dawać swoje życie i tak samo zaczynać kochać i kochać innych. Wiem, bo patrzę na zegarek, tam jest zegarek, ja mam, wy nie widzicie tego zegarka. Wiem, że już powinienem po prostu kończyć i skończę. I wiem, że tak naprawdę próbowałem przez 15 minut kręcić się wokół Jan 3,16, ale to się nie da tak szybko zrobić. Bardzo was zachęcam do tego, żebyście wracali do tego trzeciego rozdziału Ewangelii Świętego Jana w takim poczuciu, że hej, ja cały czas nie rozumiem tego. Panie Boże, prowadź mnie. Pozwól mi, żeby ten fragment rzeczywiście przebił całą moją gruboskórność. Wbij mi tą igłę w serce i wpuść we mnie tą treść, która jest w tych słowach. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen.